Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Komisja Weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji rozpoczęła rozpatrywanie sprawy zwrotu kamienicy przy ulicy Noakowskiego 16. Chodzi o nieruchomość, do której części nabył prawo m.in. mąż prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Walc. Na poniedziałkowej rozprawie zeznania złożyli lokatorzy oraz były dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami Marcin Bajko. Prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Walc nie stawiła się na rozprawę jako świadek. Oświadczyła, że odmawia zeznań, bo sprawa dotyczy jej męża. Lokator Krzysztof Lewandowski powiedział, że lokatorzy kamienicy robili wszystko, żeby zaalarmować opinię publiczną dowodami kradzieży kamienicy przez Romana Kępskiego, wuja męża prezydent Warszawy.
Pani prezydent twierdzi, że nie wiedziała o zastrzeżeniach lokatorów związanych z przejęciem kamienicy Noakowskiego 16. Jak zatem wytłumaczy, że już w listopadzie 2006 roku w rękach Jacka Kozłowskiego znalazła się umowa, której stroną był Andrzej Walc? I skąd pan Jacek Kozłowski czerpał wiedzę na temat legalności przejęcia kamienicy, którą się dzielił z telewizami? Czy referował mu to sam zainteresowany Andrzej Walc, czy jego żona Hanna Gronkiewicz-Walc? I z jakiego powodu mu to referowali? Pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Walc unikała też spotkania bezpośredniego, choć umawialiśmy się na spotkania z nią w ratuszu trzykrotnie. Za każdym razem pani prezydent odwoływała spotkanie.
Członkowie komisji, w tym Sebastian Kaleta, pytali Marcina Bajko, byłego dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami, o szczegóły jego rozmów z Hanną Gronkiewicz-Walc na temat nieruchomości przy ulicy Noakowskiego. Świadek zeznał, że prezydent chciała pozostawić sprawę.
Jaki był efekt tej rozmowy z panią Hanną Gronkiewicz-Walc w 2008 roku na temat oceny sprawy Noakowskiego 16, w szczególności kiedy wiemy, że w aktach sprawy, które rozumiem były zaprezentowane pani prezydent, znajdowały się te dokumenty, te pisma mieszkańców, pana odpowiedzi. Jaki był skutek, jaki był wniosek z tych rozmów? Co należy robić?
Nie było żadnego polecenia ze strony pani prezydent, żeby coś ze sprawą...
Czyli sprawa miała leżeć, tak? Miała być zostawiona, odłożona, bo decyzja jest ostateczna, więc ją odkładamy, tak?
To znaczy chyba taka była konkluzja tych naszych pism, że póki nie zmieniły się żadne orzeczenia i wyroki sądów, no to decyzja jest ostateczna i to skonsumowana aktem i jeszcze do tego nastąpił obrót.
Jako ostatnia w poniedziałek zeznawała była lokatorka Jolanta Wasiak. Jak podkreśliła, po reprywatyzacji ona wraz z mężem była nękana i nachodzona.
Zostaliśmy poinformowani 10 października 2006 roku. 26 października mój mąż już dostał zawału serca, bo przyszła pierwsza podwyżka. No 14 lutego 2007 roku dostałam udaru, byłam sparaliżowana. Byliśmy cały czas nękani, nachodzeni. Chciano przez moje mieszkanie wybierać śmieci z przewodu wentylacyjnego. Przychodzono, że nasze okna, które myśmy założyli w 2000 roku, się nie nadają i oni wymienią na swoje. Dopięli swego. Nawet byliśmy w tej sprawie, mieliśmy proces sądowy, że nie chcemy się zgodzić. Prócz tego byliśmy zalewani z pustostanu.
Komisja będzie kontynuowana we wtorek. Na rozprawę został wezwany m.in. mąż prezydent Warszawy Andrzej Walc. Warszawskie reprywatyzacje są także przedmiotem działań prokuratury. Dotychczas w związku z nieprawidłowościami zatrzymano 25 osób, poinformował minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. W poniedziałek CBA na polecenie wrocławskiej prokuratury zatrzymała 3 urzędników miasta stołecznego Warszawy. Tego samego dnia rozpoczęło się ich przesłuchanie. Według CBA zatrzymani urzędnicy przyjmowali przez lata wysokie łapówki za pomoc przy zwrotach nieruchomości warszawskich i przy wypłatach odszkodowań. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że śledztwo w tej sprawie jest rozwojowe.
Liczymy na nowe ustalenia. Coraz więcej wiemy na temat piramidy decyzyjnej, która miała miejsce w Urzędzie Miasta Warszawy, która pozwalała na prowadzenie bezkarnie takiej działalności przestępczej. Sądzę, że będziemy ustalać również odpowiedzialność karną tych, którzy wiedzieli o tym procederze i lekceważąc swoje obowiązki nie podjęli żadnych działań, aby jemu zapobiec. I godziły się na tego rodzaju rabunek miasta stołecznego Warszawy, a przy okazji gigantyczną krzywdę wyrządzaną tysiącom ludzi wyrzucanych później na bruk.
Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu oraz w prokuraturach jej podległych toczy się obecnie 35 śledztw dotyczących reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. Szkody wyrządzone działaniem podejrzanych w sprawach prowadzonych przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu szacuje się na około 850 milionów złotych. Powoływanie przez Sejm 7/9 członków Państwowej Komisji Wyborczej zakłada poprawka, którą w poniedziałek przy sprzeciwie opozycji poparła Komisja Nadzwyczajna. Obecnie w skład Państwowej Komisji Wyborczej wchodzą sędziowie delegowani przez Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny i Naczelny Sąd Administracyjny. Sytuacja może się zmienić po wprowadzeniu ordynacji wyborczej autorstwa PiS-u. Jeden z jej przepisów dotyczy ustalania składu Państwowej Komisji Wyborczej. PiS proponuje, by większość z członków komisji wybierał Sejm, a dwóch sędziowie wskazani przez Trybunał Konstytucyjny i Naczelny Sąd Administracyjny. Wprowadzamy do naszego systemu wyborczego standardy europejskie. Tak poseł PiS-u Andrzej Matusiewicz uzasadniał propozycję na posiedzeniu Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej. Wskazywał, że w Europie przeważa system rządowy,
gdzie ministrowie spraw wewnętrznych wyznaczają całą administrację wyborczą od najwyższej komisji po komisje terenowe. Gdzie tak jest? Tak jest w Niemczech, we Francji, w Austrii, w Grecji jest tak samo, na Cyprze, w Belgii i w Holandii. Jest oczywiście system mieszany, częściowo sędziowski, częściowo administracji rządowej, ale co ciekawe, to jest akurat w tych, powiedzmy, młodych demokracjach, jak Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Litwa. Jest też system wyłącznie sędziowski, czyli Polska i Włochy. My chcemy odejść od tego sędziowskiego systemu. Uważamy, że bezstronność i apolityczność również zapewnią urzędnicy wyborczy.
Trzy poprawki do projektu zaproponował Kukiz 15. Poseł tego klubu, Tomasz Jaskuła, nazwał propozycję PiS jedną z najbardziej zagrażających wolności wyborów. W ocenie posłów Platformy zmiana proponowana przez Prawo i Sprawiedliwość upolityczni proces organizacji i przeprowadzania wyborów. Dyskusja na temat Puszczy Białowieskiej może opierać się teraz na nowych danych dotyczących siedlisk, powiedział minister środowiska profesor Jan Szyszko. Szef tego resortu wraz z wicepremierem, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowinem, wziął udział w konferencji naukowej dotyczącej masowego pojawiania się kornika drukarza w Białowieży. Wicepremier Gowin podczas spotkania z dziennikarzami zaznaczył, że jego resort stwarza w ramach konferencji płaszczyznę dialogu między światem akademickim a rządem na temat sposobu ochrony puszczy. Minister Szyszko podkreślił, że poniedziałkowa konferencja naukowa jest początkiem debaty na bazie konkretnych danych.
W tej chwili posiadamy konkretne dane w stosunku do rozmieszczenia, jak już powiedziałem, siedlisk i gatunków, które zostały wyznaczone w ramach sieci Natura 2000 i włączone do ogólnoeuropejskiej sieci monitoringowej tego systemu przyrodniczego. W tej chwili możemy dyskutować już konkretnie, na bazie konkretnych danych i konkretnych przyczyn tego zjawiska. Mogę Państwu powiedzieć, że główne siedlisko ważne z punktu widzenia Unii Europejskiej, a mianowicie Grondy, zniknęło na powierzchni prawie 3,5 tysiąca hektarów na terenie Puszczy Białowieskiej ze względu na zmianę sposobu zagospodarowania. W związku z tym zaczęły również i ginąć gatunki i pojawiać się zupełnie inne, bardzo często zupełnie niezwiązane z terenami nawet leśnymi.
W trakcie konferencji naukowej głos zabrał m.in. szwedzki badacz profesor Per Angelstam. Naukowiec radziłby problem puszczy rozwiązywać, poszukując odpowiedzi na małe problemy badawcze i budując wokół nich zaufanie. Konferencję poświęconą Białowieży zorganizowała Polska Akademia Nauk we współpracy z resortami środowiska oraz nauki i szkolnictwa wyższego. Przybyli na nią naukowcy z Polski i z zagranicy. Premier Beata Szydło sprawdza się bardzo dobrze w roli premiera, ocenił były premier Jan Olszewski. Na antenie Radia Maryja w audycji Aktualności Dnia podkreślał on, że kiedy wszystko idzie pomyślnie, wymiana szefa rządu jest absurdem. Były premier odniósł się do planowanej rekonstrukcji rządu i spekulacji medialnych na temat wymiany na stanowisku premiera. Beatę Szydło miałby zastąpić prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Jan Olszewski wskazał, że obecnie nie ma powodów do takich działań.
Sondaże tutaj są w tym względzie oczywiście tak dobre, jak chyba żaden rząd poprzedni takich wyników po 2 latach działalności nie osiągnął. Więc myślę, że zmiana premiera mogłaby tylko nastąpić w sytuacji, kiedy by ktoś myślał o generalnej zmianie kierunku działania rządu, ale myślę, że to raczej byłoby chyba sprzeczne z tym, czego oczekują dzisiaj obywatele.
Dokonanie zmian w rządzie premier Szydło zapowiedziała pod koniec października. Nie podała, kto ma z niego odejść, ani kim będą nowi ministrowie. Jak wówczas mówiła, decyzję w tej sprawie omawia z prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Szef PiSu Jarosław Kaczyński mówił w połowie listopada, że premier zaproponowała interesujące zmiany strukturalne. Możliwe, że ostateczne decyzje personalne poznamy jeszcze w grudniu. Górnicy mieli w poniedziałek swoje święto. Życzenia z okazji Barbórki złożyli m.in. premier i prezydent Polski. Premier Beata Szydło na Twitterze napisała, że podstawą silnej polskiej gospodarki jest silne górnictwo. Jego siłę budują wyjątkowi ludzie. Górnicy, którzy swoje życie poświęcają budowaniu dobrobytu naszej ojczyzny. Prezydent Polski Andrzej Duda w liście do górników napisał, że są oni społecznością wyjątkową i podziękował im za ofiarną i ciężką pracę oraz za piękny, budujący wzór etosu pracy i wspólnoty. Za pośrednictwem Radia Maryja życzenia górnikom w dniu ich święta złożył też minister energii Krzysztof Tchórzewski.
Górnikom w dniu świętej Barbary można złożyć jedno życzenie. Szczęść Boże w tej pracy, jak najmniej wypadków, jak najmniej pomyłek. Tam właściwie czujność górników musi być stała i każde niedopatrzenie, każda pomyłka może grozić bardzo poważnymi skutkami. Praca górników jest pracą i odpowiedzialną, i niebezpieczną. Stąd opieka patronki świętej Barbary i modlitwa do Ducha Świętego o natchnienie w każdej chwili pracy, żeby nie popełnić jakiegoś przewinienia, pomyłki i tak dalej, jest niezwykle ważne. To jest najważniejsza rzecz, która potrzebna jest górnikom. Opieka Boża.
Resort Energii podkreśla, że sytuacja w górnictwie jest stabilna i nie ma planów zmniejszania wydobycia węgla. Ministerstwo zapewnia też, że obecny poziom wydobycia będzie kontynuowany na pewno do 2030 roku, a może nawet do 2050. W tym roku na Górnym Śląsku Barbórka była obchodzona w najlepszej od kilku lat sytuacji górnictwa. Po 4 latach generowania strat sektor węglowy zamknie 2017 rok zyskiem. Spośród górniczych firm najlepszy wynik osiągnie Jastrzębska Spółka Węglowa. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.